Cześć, nazywam się Arlena Witt, a to podcast Po Cudze Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos, więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzedź ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy. Film na dziś to Love Actually. Po polsku znany jako To właśnie miłość. Dlaczego właśnie ten? Ponieważ w tym roku przypada 20. rocznica premiery. Dacie wiarę, że to już 20 lat minęło, odkąd oglądaliśmy ten film w kinach? To znaczy, przynajmniej ja oglądałam go w kinie. Faktycznie na niego poszłam do kina. Były wtedy tłumy na sali i już wtedy, w momencie premiery, tak było głośno o tym filmie, że uważano go za kultowy. Jeżeli bardzo Wam się podobał Love Actually i tak jak ja oglądacie go właściwie co roku w święta, podobnie jak Kevina, o Kevinie też nagrałam odcinek podcastu, zapraszam do przesłuchania poprzednich odcinków, to może macie takie poczucie, że fajnie by było, gdyby powstała druga część, jakieś Love Actually 2. No i jeśli tak, to mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ w 2017 roku wyszedł taki kilkuminutowy film, właściwie to można powiedzieć reklamowy, bo to był spot zachęcający do wsparcia organizacji charytatywnej, nazywał się Red Nose Day Actually i właściwie można go uznać za Love Actually 2, ponieważ tam widzimy losy bohaterów właśnie 14 lat po zakończeniu filmu w różnych scenach. Występują prawie wszyscy, nawet niektóre postacie drugo- i trzecioplanowe się pojawiły. I myślę, że to bardzo fajny taki akcent. Można rzeczywiście zaspokoić trochę ciekawość, co się stało z bohaterami filmu. Tytuł, czyli Love Actually właśnie, pada w filmie tylko raz, w drugiej minucie filmu.
When the planes hit the Twin Towers, as far as I know, none of the phone calls from the people on board were messages of hate or revenge. They were all messages of love. If you look for it, I've got a sneaky feeling you'll find that love actually is all around.
I to zdanie, love actually is all around potem znika i na ekranie zostaje samo Love Actually, który jest tytułem, pochodzi oczywiście z tytułu piosenki Love is All Around z dodanym słowem actually w środku. Piosenkę tę wykonywał zespół Wet Wet Wet. Do tej piosenki jeszcze za chwilę wrócę, ale skupmy się na tym tytule. Co znaczy zdanie Love Actually is All Around? To znaczy, że miłość faktycznie jest wszędzie. Miłość faktycznie jest wszędzie i teraz jeśli obetniemy to jest wszędzie, zostaje nam miłość faktycznie. Właściwie tak chyba powinien brzmieć polski tytuł tego filmu. Tymczasem przetłumaczono go To właśnie miłość i moim zdaniem jest to okej, ale mogłoby być lepiej. Sceny, które widzimy w tle tego tytułu, czyli te przywitania pasażerów na lotnisku, są autentyczne. Scenarzysta i reżyser Richard Curtis kazał filmować pasażerów na londyńskim lotnisku Heathrow przez tydzień i gdy udało się ekipie uchwycić jakąś scenę pasującą do filmu, prosili te osoby o zgodę na użycie materiału w filmie. Więc wszystko to, co widzimy, to prawdziwe emocje, prawdziwi ludzie, nie wyreżyserowane, po prostu zaobserwowane. Myślę, że to fajnie, bo to nadaje bardzo autentycznego charakteru tym scenom. Z kolei słowo actually pada w filmie 27 razy. Wypowiadają je bardzo różni bohaterowie w różnych sytuacjach. I o tym słowie nagrałam kiedyś odcinek Po cudzemu na YouTubie. To jest numer 109. No i tak w skrócie powiem Wam, jeśli nie macie ochoty go szukać teraz i przesłuchiwać w całości, że to słowo można wymówić różnie. Brytyjczycy często mówią actually przez czy. I tak też w filmie tutaj usłyszymy wielokrotnie. Można też mówić actually, a Amerykanie czasem mówią actually, nawet tak. No i znaczy faktycznie, właściwie, ale nie aktualnie, bo aktualnie to currently albo nowadays. Zaraz po tych scenach powitań pojawiają nam się na ekranie nazwiska aktorów występujących w filmie i one ułożone są w kolejności alfabetycznej ich imion. Dosyć nietypowa kolejność. Zwykle o kolejności nazwisk w czołówce czy na końcu filmu decyduje to, jaki ważny po prostu jest dany aktor czy dana aktorka, albo jakaś inna ogólna pozycja w show biznesie. Tutaj ciekawe jest to, że zdecydowano się na kolejność alfabetyczną, co ja akurat bardzo szanuję, bo uważam to za po prostu sprawiedliwe, no i bardzo porządkowe, a ja bardzo lubię porządek. Szanuję taki porządek i wcale nie dlatego, że moje imię jest na A i gdybym występowała w tym filmie, to byłabym na samym początku. Po pierwsze to chyba się pojawia tam Bill Nighy, więc ja jako A, Harlena Witt, byłabym jeszcze przed nim, ale to sobie mogę tylko pomarzyć, prawda? Może kiedyś. Znane cytaty. Bardziej niż konkretne cytaty, zdania czy słowa, kojarzymy ten film raczej z piosenek albo z konkretnych scen, obrazów. No i jedną z piosenek jest oczywiście ta, której właściwie ten film dotyczy i która jest takim motywem przewodnim również w fabule, czyli przerobiona wersja Love is All Around na Christmas is All Around. I feel it in my fingers. In my fingers. I feel it in my toes. I feel it in my toes. Yeah. Christmas is all around me. All around and me. So the feeling grows. Oryginał, czyli Love is All Around, wykonywał zespół Wet 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 i ta piosenka pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Notting Hill, który też był autorstwa Curtisa, czyli scenarzysty i tamtego, i tego filmu. I on chciał, by ten film zaczynał się tym samym motywem, którym kończył się tamten, a więc jest to bardzo świadome połączenie tych dwóch filmów. Druga piosenka, która pojawiła się w filmie w dość kluczowym momencie, to ta. Klasyk, wiadomo. Słyszymy ją w scenie ślubu w kościele. I ten pomysł wpadł reżyserowi na pogrzebie Jima Hensona, czyli twórcy Muppetów, ponieważ tam wszyscy aktorzy lalkowi przynieśli swoje Muppety i zaśpiewali tę piosenkę. Dodatkowo wam powiem, że właśnie w tej scenie pojawia się też reżyser jako jeden z trębaczy. We may be a small country, but we're a great one too. Country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter. David Beckham's right foot. David Beckham's left foot, come to that. To z kolei jest fragment inspirującego przemówienia premiera, którego gra Hugh Grant. I do tej mowy odnosił się nawet ówczesny premier, czyli Tony Blair, mówiąc, że wie, że wszyscy oczekują od niego właśnie takiego wystąpienia, ale jednak rzeczywistość to nie film i trzeba też myśleć o relacjach międzynarodowych w dłuższej perspektywie, a nie tylko robić show. Przy okazji powiem, że tutaj pojawia nam się na samym końcu wyrażenie come to that, które można przetłumaczyć jako dodatkowo albo skoro już o tym mowa. No i ten sam właśnie bohater, czyli premier, występuje w scenie, która też jest bardzo znana z tego filmu, czyli tańczy do piosenki Jump for My Love. A golden oldie for a golden oldie. Słowo oldie, które pojawia się tutaj, możemy przetłumaczyć jako klasyk, gdy mowa o piosence, a gdy mowa o tym bohaterze, który no nie jest jednak już pierwszej młodości, ale nie jest też wcale starszą osobą, chyba możemy po prostu powiedzieć, że chodzi o dojrzałego mężczyznę. No i kolejna scena to chyba coś, z czego ten film jest najbardziej znany, wiele memów również z niej powstało, czyli ta, w której jeden z bohaterów pokazuje swoje banery z napisami. Bohaterce, w której jest zakochany, którą gra Keira Knightley. No a w tle słyszymy z magnetofonu, kolędę Silent Night, no bo on niby udaje, że przyszli kolędnicy, a w tym czasie wyznaje swoją miłość. Z tej sceny powstało wiele memów i nawiązań również w innych filmach i produkcjach, między innymi we wspomnianej przeze mnie kiedyś sztuce Klaps 50 twarzy Greya. Pójdziecie do Teatru Polonia na ten spektakl, to też zobaczycie właśnie taki motyw z napisami. Ale o tym już kiedyś wspominałam, prawda? Kiedy mówiliśmy o 50 twarzach Greya z okazji walentynek. Zresztą Love Actually równie dobrze to i mógłby być film walentynkowy, no bo jest o miłości i ma nawet miłość w tytule i to w obu wersjach językowych, i angielskiej i polskiej. No ale jednak ten motyw świąteczny jest tutaj chyba bardziej istotny. Przydatne na co dzień.
You sure you don't mind me going without you?
No, really. I'm just feeling so rotten.
I love you.
I know.
Rotten ma kilka znaczeń. Może znaczyć zepsuty albo zgniły, na przykład gdy mowa o jedzeniu, ale tutaj raczej powiemy, że to kiepski. Czuje się kiepsko, no tam powiedzmy, że jest chora. A przynajmniej udaje, że jest chora.
We've been given our parts in the nativity play. And I'm the lobster.
The lobster?
Yeah.
In the nativity play?
Yeah.
Nativity play to szopka bożonarodzeniowa. Amerykanin powiedziałby nativity play. No i lobster to homar. Tu Amerykanie też mają swoją wymowę, lobster.
By the way, he introduced me as John, but actually everyone calls me Jack.
Oh, fine. Nice to meet you, Jack.
Everyone calls me Jack, znaczy wszyscy mówią mi Jack. No, to raczej wiadomo. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to zdanie, ponieważ warto przypomnieć po pierwsze, że Jack to zdrobnienie od imienia John, a nie wcale odpowiednik polskiego Jacka. No i warto też mówić, jak chcesz, by się do ciebie zwracać. Szczególnie, gdy masz imię, które ma wiele wariantów. Na przykład Gosia, Gośka, Małgosia, Małgorzata, Gocha. Albo Asia, Aśka, Joasia, Joanna. Przyznam, że mam z tym kłopot. Kiedy poznaję jakąś Małgorzatę, to nie wiem, jak do niej się zwracać, bo po prostu nie wiem, jak ona lubi. I wtedy często pytam. Więc jeżeli masz takie imię, to po prostu sam albo sama możesz powiedzieć, jak ci jest wygodnie albo jak ci się najbardziej podoba.
No surprises?
No surprises.
Not like the stag night.
Unlike the stag night.
Do you admit the Brazilian prostitutes were a mistake?
I do.
Stag night to po brytyjsku wieczór kawalerski, a Amerykanie raczej mówią bachelor party, czyli impreza kawalera, bo stag to dorosły jeleń albo byk. No i ten byk ma tutaj chyba symbolizować tego kawalera.
Good morning, sir. Good morning. I had an uncle called Terence once. Hated him. I think he was a pervert, but I very much like the look of you.
Pervert to zboczeniec, tak powie Brytyjczyk, a Amerykanin pervert. No nie wiem, czy to taki dobry pomysł mówić o zboczeńcach, kiedy witamy się z kimś w swojej nowej pracy. Twórcy zwiedzili siedzibę premiera Wielkiej Brytanii, ale nie mogli robić zdjęć ani kręcić wideo. I później odtworzyli wszystko z pamięci i zbudowali fragment studia i fragment tej ulicy 10 Downing Street. Nie idealnie, bo na przykład klamka na drzwiach wejściowych jest nie z tej strony, czy zawiasy, no ale powiedzmy, że jest to na tyle podobne, że w miarę wiarygodne.
In the presence of God, Peter and Juliet have given their consent and made their marriage vows to each other.
Consent to zgoda. I mówię o tym słowie celowo chyba już nie pierwszy raz, po to, żeby pamiętać, że warto pytać o zgodę i warto dbać o to, żeby ktoś nas zapytał o zgodę, zanim nas pocałuje, dotknie, z nami zatańczy albo co innego. Skoro pytamy o zgodę przed poproszeniem do tańca, czemu nie pytamy o zgodę przed innymi rzeczami, prawda? Nie ma to sensu.
Food?
No, thanks.
Yeah, a bit dodgy, isn't it? Looks like a dead baby's finger.
Dodgy znaczy podejrzany albo śliski, ale nie w dosłownym znaczeniu śliski, tylko właśnie taki, no, taki śliski typ. Taki nie wiadomo, co on tam ma w tej głowie, coś chyba kombinuje. Ta scena, w której Colin przypadkiem obraża panią od cateringu, właściwie została napisana do filmu Cztery wesela i pogrzeb i nawet ją nakręcono, ale została z niego wycięta. Więc scenarzysta postanowił użyć jej tu. To samo słowo dodgy pojawia się później, kiedy mowa o ulicy albo okolicy w mieście.
Well, where do you live, for instance?
Wandsworth. The dodgy end.
The dodgy end to właśnie taka podejrzana okolica.
I'm Colin, by the way.
I'm Nancy.
Wicked. What do you do, Nancy?
I'm a cook.
Wicked po brytyjsku w slangu znaczy po prostu super albo wow, wspaniale. What do you do? To pytanie warto zapamiętać. Czym się zajmujesz? Czyli na czym polega twoja praca? No i cook to kucharz albo kucharka. Nie cooker, tak jak wiele osób myśli, ponieważ słowo cooker to kuchenka, chociaż chyba częściej mówi się stove, gdy mówimy o kuchence. Właściwie słowo cooker trochę odchodzi już z użycia.
So I should just go to America. I'll get a girlfriend there instantly. What do you think?
I think it's crap, Colin.
Instantly znaczy natychmiast, a crap to po prostu bzdury. I tak samo często się chyba tego używa po brytyjsku i po amerykańsku. Na pewno warto pamiętać, że to słowo bardzo potoczne, wręcz takie, no prawie wulgarne. Odpowiednik, myślę, polskiej dupy. I raczej nie powiemy tego występując w telewizji, ale na co dzień z kolegami można.
That's where you're wrong. American girls would seriously dig me with my cute British accent.
You don't have a cute British accent.
Yes, I do.
Tutaj mamy słowo dig, które dosłownie znaczy kopać, a tu jest w znaczeniu lubić. They will dig me, czyli spodobam im się albo polubią mnie. I jeszcze mamy cute, kiedy mowa o akcencie, uroczy.
I was standing in for Brad Pitt once on, you know, 7 years in Tibet.
Yes, yeah.
Bloody freezing.
Stand in for someone to zastępować kogoś albo być czyimś dublerem. Dla wielu widzów praca Jacka i Judy była niejasna. Nie wiedzieli, na czym dokładnie polegała. I przyznaję, że ja też należałam do tego grona, bo nie było to dla mnie jasne, co oni właściwie robią. Ich postacie to tak zwani dublerzy oświetleniowi, którzy zajmują na planie miejsca aktorów, aby operatorzy i oświetleniowcy mogli odpowiednio ustawić ostrość i światła, zanim główni aktorzy wejdą na plan. Takie ustawienie czasami potrafi trwać bardzo długo, więc nie chce się głównym aktorom zawracać głowy w tym czasie. No i wtedy ci dublerzy nie pojawiają się w filmie, w przeciwieństwie na przykład do kaskaderów czy innych dublerów, ale muszą mieć ten sam odcień skóry i mniej więcej te same wymiary, co dublowany aktor. Dlatego właśnie Jack mówi, że dublował Brada Pitta, bo mają podobny wzrost i cerę, chociaż niekoniecznie jest do niego podobny.
She's going to say her final farewell to you, not through me, but inevitably, ever so coolly, through the immortal genius of the Bay City Rulers.
Farewell to pożegnanie, a immortal nieśmiertelny. Tu mamy wypowiedź bohatera granego przez Liama Neesona i Liam Neeson mówi tu z własnym, czyli irlandzkim akcentem. Może nie wiedzieliście, że ten aktor pochodzi z Irlandii. Rzadko właśnie w swoim akcencie mówi w filmach.
This DJ, what do you reckon? The worst in history?
Probably. I think it all hangs in the next song.
What do you reckon? To typowo brytyjskie pytanie i oznacza, co sądzisz, jak myślisz? Odpowiedzi udziela Sara, czyli bohaterka grana przez Laura Linney. I gdy reżyser szukał aktorki do roli Sary, zaprosił wiele Brytyjek na casting i wciąż powtarzał, że chce kogoś takiego jak Laura Linney. No i w końcu reżyser obsady mówi, no to weź może Laura Linney. I wtedy ona wzięła udział w castingu i dostała tę rolę.
Invite him out for a drink, and then after about 20 minutes, casually drop into the conversation the fact that you'd like to marry him and have lots of sex and babies.
You know that?
Yes.
Drop into the conversation to wtrącić coś w rozmowie. Drop, czyli upuścić. Tak jakby upuścić coś w tę rozmowę. Jak gdyby rozmowa była miską z wodą i my tak do niej kropelka czegoś dodatkowego jeszcze wpuszczamy. Tutaj oczywiście wypowiada się bohater grany przez Alana Rickmana, który wcześniej zagrał w innym świątecznym filmie, czyli w Szklanej Pułapce, o której nagrałam zeszłoroczny świąteczny odcinek podcastu. Po tej rozmowie Sara wychodzi z gabinetu szefa, a na ścianie widzimy dwa zegary pokazujące lokalny czas w Nowym Jorku i w Brazylii. Czemu właśnie tam? Bo aktorka Laura Linney pochodzi z Nowego Jorku, a aktor Rodrigo Santoro, czyli odtwórca roli Carla, z Brazylii.
So, Billy, welcome back to the airwaves. New Christmas single cover of Love Is All Around.
Except we've changed the word love to Christmas.
Cover of Love Is All Around, czyli właśnie cover, tak mówimy też po polsku, bo nie mamy lepszego tłumaczenia, choć jeśli się ktoś uprze i nie będzie chciał używać wersji angielskiej tego słowa, no to można powiedzieć, że to nowa wersja piosenki. Przypominam o wymowie tego słowa, czyli mówimy cover, a nie cover. Zresztą nagrałem o tym odcinek po cudzemu, jest to numer 117.
When I was young and successful, I was greedy and foolish, and now I'm left with no one, wrinkled and alone.
Greedy znaczy chciwy, a wrinkled to pomarszczony albo ze zmarszczkami.
If you believe in Father Christmas, children, like your Uncle Billy does, buy my festering turd of a record and particularly enjoy the incredible crassness of the moment when we try to squeeze an extra syllable into the fourth line.
Festering turd. No nie jest to jakieś bardzo smakowite określenie. Jeżeli akurat coś jecie, to proponuję jednak zrobić przerwę. Ponieważ fester znaczy gnić albo psuć się, a turd to gnój albo kupa, albo nawet niestety gówno. Czyli kupcie moją gównianą płytę. Tak właściwie mówi bohater. A crassness to chamstwo albo prostactwo. I sam się przyznaję do tego, że ta piosenka to nie jest żadna rewelacja, zrobiona nawet na bezczela, bo zamienili tylko słowo love na Christmas. Ale kupcie, kupcie.
There's a very strong feeling in the party. We mustn't allow ourselves to be bullied from pillar to post like the last government.
Yeah.
From pillar to post. To określenie możemy przetłumaczyć jako w tej z powrotem i możliwe, że wywodzi się z dawnej gry w tenisa, z dawnej wersji powiedzmy gry w tenisa, nie według tych zasad jak znamy je dziś. I dosłownie przetłumaczymy to jako od filaru do słupka, czyli tak jakby ktoś się porusza od jednego miejsca do drugiego i tak chodzi w kółko. A ta odpowiedź, czyli here, here, dosłownie słyszymy, słyszymy, to po brytyjsku takie dawne określenie, które jest odpowiednikiem polskiego dobrze gada.
Get a grip. People hate sissies. No one's ever gonna shag you if you cry all the time.
Yeah. Absolutely. Helpful.
Tutaj mamy wypowiedź, która, tak myślę, w dzisiejszym filmie niekoniecznie by się pojawiła. A przynajmniej nie w takim, który dba o komunikację bez przemocy. No bo tak, get a grip to dosłownie weź się w garść. Sissy to mięczak, a shag znaczy bzyknąć, czyli nikt cię nie zechce bzyknąć, jak będziesz cały czas płakać. No bohater wprawdzie odpowiada, że to pomaga, to co powiedziała mu jego koleżanka, no ale jednak teraz już wiemy, że nie powinno tak się mówić o sobie z trudnymi emocjami albo w depresji. Lepiej powiedzieć na przykład, jestem przy tobie, albo zapytać, jak mogę ci pomóc.
Are you being bullied? Is it something worse?
Całe zdanie, are you being bullied, myślę, że bardzo przydatne, bo oznacza, czy ktoś cię nęka.
Hi, Sarah.
Hi, Carl.
A to bardzo krótki i prosty dialog, ale warto zwrócić uwagę, że samo słowo night może oznaczać dobranoc. Czyli tak jakby obcinamy good z good night i mówimy samo night.
You live with your husband, boyfriend, three illegitimate but charming children.
Illegitimate to nieślubne. Nieślubne, ale urocze dzieci.
No, it's fine. I'm well shot of him. He said I was getting fat.
I'm well shot of him znaczy lepiej mi bez niego. Użyjemy tego określenia, kiedy właśnie czegoś się pozbyliśmy i teraz czujemy się z tym lepiej. I tu po raz pierwszy w filmie pojawia się fat shaming, czyli wskazywanie wyglądu, wskazywanie wagi kobiety. Choć tu akurat w tym dialogu przedstawione jest jako negatywne zjawisko. No później już nie będzie tak różowo.
You have this kind of problem? Nie, of course you did, you saucy minx.
Saucy minx, mamy tutaj określenie. Saucy to sprośny, a minx kokietka. Żart polega na tym, że no nie w taki sposób zwykle myślimy o Margaret Thatcher, którą tutaj pokazują na portrecie, ale no cóż, nie wiadomo, jaka była naprawdę. No nie? Nie byliśmy jej ścianą ani materacem.
She doesn't even know my name. And even if she did, she despises me. She's the coolest girl in school. And everyone worships her because she's heaven.
Despise to gardzić, a worship wielbić. Czyli zupełnie odwrotnie. She's heaven, jest boska.
Great. But for now I've got Juliet on the other line. Can I patch you through? She wants to ask you a favor.
Can I patch you through? Znaczy, czy mogę cię przełączyć? No i potem następuje właśnie takie połączenie, że kolega się rozłącza, a na linię wskakuje jego żona. Powiem szczerze, że ja do dziś nie wiem. Czyli 20 lat później, jak miałabym to zrobić w telefonie? Że rozmawiam z kimś i potem mam drugą osobę, która do mnie dzwoni i potem ja się rozłączam, a oni rozmawiają ze sobą? Ja nie wiem, czy to nawet technicznie jest możliwe. A jeśli tak, to nie wiem, jak to zrobić. Może po prostu jest to fikcja artystyczna.
Any progress with our matchmaking plans?
No.
done fuck all and never will because he's too good for me.
How true.
Matchmaking to swatanie, czyli dosłownie robienie dopasowania, bo match to dopasować. A fuck all, czyli to, co mówi bohaterka, to oczywiście w slangu znaczy gówno, czyli nic. Nic nie zrobiłam. I've done fuck all. Może się przydać. Nigdy nie wiadomo kiedy.
Goodness, it's a pretty little son of a bitch right there. Did you see those pipes?
Yeah, yeah, no, she's terrific. Not that jumba.
Tutaj słowo pipes oznacza balony w sensie dużego biustu. Did you see those pipes? Czyli widziałeś jej balony. Pipes może się też kojarzyć z... Dosłownie to są rury i czasami się mówi właśnie, że ktoś ma czym oddychać, kiedy komentujemy czyjś duży biust. Przypominam, że jest to bardzo nie na miejscu, żeby komentować czyjś wygląd. Można sobie tak pomyśleć, ale należy założyć filtr na usta i niekoniecznie wypowiadać każdą myśl, bo nie każda myśl jest warta wypowiedzenia. Występujący w tej scenie Billy Bob Thornton, tak czytamy jego nazwisko w oryginale, a po polsku chyba powiemy Billy Bob Thornton, który gra amerykańskiego prezydenta, przyjął tę rolę bez czytania scenariusza. Po prostu podobało mu się to, że zostanie włączony w film, w którym jest taka grupowa obsada i nie ma jednego głównego bohatera.
Sorry if our line was firm, but there's no point in tiptoeing around today and then just disappointing you for four years.
Tiptoe around to chodzić wokół czegoś na palcach. I po polsku mamy dosłowne znaczenie tego wyrażenia i przenośne. Po angielsku tak samo.
I was just passing and I thought we might check that video thing out. I thought I might be able to swap it for some pie or... Or maybe munchies?
Swap znaczy wymienić, a munchies to jest konkretna marka takich przekąsek. W Wielkiej Brytanii spotkamy się właśnie z taką paczką podpisaną munchies, no i tam są różne rzeczy, chipsy, pretzle, paluszki, takie właśnie do przekąszenia, na przykład podczas oglądania filmu.
I look quite pretty.
Quite po brytyjsku ma inne znaczenie niż po amerykańsku. Bo u Brytyjczyka to nawet albo trochę, więc jak ona mówi I look quite pretty, to wyglądam nawet ładnie. No, jest to jednak niedopowiedzenie, prawda? Uważam, przynajmniej ja, że Keira Knightley w tym filmie wygląda po prostu przepięknie. Z kolei po amerykańsku quite znaczy całkiem albo bardzo. No i teraz a propos tego przepięknego wyglądu. W tej scenie bohaterka ma wyglądać przepięknie, bo mamy zobaczyć, dlaczego tak naprawdę on się w niej zakochał, prawda? Że jest przeurocza, że jest cudowna. W tej scenie Juliet, którą gra Keira Knightley, ogląda nagranie wideo ze ślubu i ma na sobie czapkę z daszkiem. Dlaczego? Dlaczego ona nie zdjęła tej czapki? Przecież siedzi w pomieszczeniu. Bo tego dnia, pechowo, miała na czole ogromny pryszcz i nie było sposobu, żeby go zamaskować. Więc postanowiono, że po prostu dadzą jej czapkę, bo w tej czapce nadal będzie wyglądać ładnie, a pryszcza nie będzie widać.
The chubby girl?
Who would we call her chubby?
I think there's a pretty sizable ass there, yes sir. Huge thighs.
No i tu po raz drugi właśnie pojawia nam się fat shaming, tym razem w najczystszej postaci. Chubby, czyli pulchny albo pulchna. Ciekawe jest to, że to właśnie kobieta mówi o innej kobiecie, że jest pulchna, ale spójrzcie na tę aktorkę, na tę postać, Natalie. Przecież ona w ogóle nie jest gruba. Potem słyszymy jeszcze, że ma sizable ass, czyli pokaźny tyłek. Ass, właśnie tak wymówimy dupę po brytyjsku i zapiszemy to słowo jako arse. Amerykanin zapisuje ass i powie ass. No i na końcu słyszymy jeszcze huge thighs, czyli ogromne uda. No bardzo nie podoba mi się ta scena dzisiaj, ale wtedy była dla nas zabawna. Jednak czasy się zmieniły od tych 20 lat. W kolejnej scenie Sam, czyli 12-letni chłopiec, mówi ojcu, że chce zagrać w zespole, żeby Joanna się w nim zakochała. I ojciec odpowiada tak.
I think it's brilliant. I think it's stellar. Apart from the one obvious tiny little baby, little hiccup.
Stellar znaczy świetnie albo wyśmienicie. A hiccup to dosłownie czkawka, ale tutaj to drobna przeszkoda. No i tą drobną przeszkodą jest to, że Sam nie potrafi grać na żadnym instrumencie.
Right. Well, listen, you keep yourself occupied for 10 minutes while I go and do the boring stuff for our mothers.
Keep yourself occupied znaczy zajmij się czymś.
Farewell, failure. America, watch out! Here comes Colin Frissell. And he's got a big knob.
Knob, zapiszemy knob i po brytyjsku w slangu oznacza to po prostu penisa. A właściwie jest to odpowiednik naszego kutasa.
Okay, Terry, I won't be long.
I won't be long dosłownie nie będę długi, a właściwie to znaczy to mi zajmie tylko chwilę, czyli niedługo wrócę. Słowo occur dosłownie znaczy pojawić się, a w wyrażeniu it never occurred to me, czyli nigdy mi się nie pojawiło, to właściwie nie przyszło mi do głowy. Też myślę, że bardzo przydatne na co dzień. A turn up to zjawić się. Po prostu przyjść albo przyjechać.
What do we do now?
Smile. Little bow. And away.
Bow to ukłon. Zapisujemy to słowo jako B-O-W i warto pamiętać, że ono ma jeszcze inną wymowę, bow, i zmienia wtedy znaczenie, bo jest to albo kokarda, albo łuk, z którego się strzela, a nie na przykład łuk triumfalny, czyli coś w kształcie łuku.
I'm so in the wrong. A classic fool.
I'm in the wrong to moja wina. No, trudno zaprzeczyć, prawda? Shut your face to dosłownie zamknij twarz. Nie spotkałam się, żeby po polsku ktoś mówił zamknij twarz, ale może akurat. No i to właśnie znaczy to, co nam się wydaje. No, czyli po prostu zamknij jadaczkę, przestań gadać. Tutaj niestety znów pojawia nam się fat shaming, niby w formie żartu, ale no jednak nie wiem, czy to jest potrzebne. Dzisiaj chyba już nie. Trudniejsze słówka dla chętnych. Film Love Actually, ja o nim właśnie tak będę mówić, Love Actually, bo w mojej głowie on funkcjonuje pod oryginalnym tytułem, a nie To właśnie miłość, nie jest jakiś bardzo trudny językowo. Większość dialogu to są krótkie wypowiedzi, dosyć proste słowa, proste wyrażenia, no ale powiedzmy, że mam dla Was tutaj kilka ciekawostek albo rzeczy, których może nie znaliście, może. Nie gwarantuję, że będą to nowości. Może akurat, nigdy nie wiadomo.
Billy, I understand you've got a prize for our competition winners.
Yes, I have, Antrodek. It's a personalized felt tip pen.
Tu bohater zwraca się do dwóch prowadzących, bo występuje w programie telewizyjnym i mówi do nich Ant or Deck. Tak naprawdę to jest to taki duet w brytyjskiej telewizji, duet prezenterów, którzy mają na imię Anthony i Declan i o nich często się mówi Ant and Deck. Nie wiadomo, czemu on powiedział and or deck. Może dlatego, że nie wiedział, do którego się zwraca. I tak jakby powiedział, no to ty Tomek albo Piotrek. Nie wiem, który tam ty jesteś. Natomiast felt tip pen to flamaster albo mazak.
Oh God, she's in. Right, and now she'll think I'm a total spaz if I don't go in too.
Tu pojawia nam się słowo, którego dzisiaj już nie używamy. Znaczy, bohater mówi to o sobie, więc powiedzmy, że jest to w formie jakiejś autoironii, ale jednak uważa się to słowo za, powiedzmy, zakazane, czyli spaz. Jest to odpowiednik polskiego słowa debil albo down. W tej scenie, w której Aurelia wskacze do wody i próbuje wyłowić kartki zapisanej książki, którą zwiał wiatr, tak naprawdę wody było tylko po kolana, więc aktorzy udają, że pływają w głębszej wodzie. Poza tym było tam też sporo komarów i Colin Firth został poważnie pogryziony do tego stopnia, że łokieć mu strasznie spuchł i potrzebował pomocy medycznej.
You know, there better not be eels in here. I can't stand eels.
Eel, zapisujemy E-L i jest to węgorz. Twórca Richard Curtis wcześniej pracował nad dwoma filmami. Jeden miał być o zakochanym premierze, a drugi właśnie o pisarzu Jamie'm. Ale w końcu uznał, że połączy te historie w jeden film, bo wydały mu się podobne. Wcześniej pojawiały się tego typu filmy, czyli skonstruowane w taki sposób, że są to bardzo różne historie, których fragmenty tylko widzimy i przeplatają się między sobą. A każda z nich tak naprawdę jest dosyć krótka. W jakiś sposób później okazuje się, że bohaterowie są ze sobą powiązani. Ale tak naprawdę to właściwie ten film był takim mainstreamowym hitem, że trochę rozpowszechnił ten format. I potem mieliśmy wysyp filmów tego typu. Między innymi był amerykański chyba Valentine's Day, czyli walentynki, New Year's Eve. Nie pamiętam, jak przetłumaczono ten tytuł, ale chodziło o wieczór sylwestrowy. No i zostało to tak wykorzystane tyle razy, że wręcz stało się nudne. Czyli właściwie ten film, można powiedzieć, utorował drogę dla tego typu struktury scenariusza.
I'm sure she's a lovely girl, but I wonder if you could redistribute her.
Redistribute? Moglibyśmy przetłumaczyć jako redystrybuować w pięknym corpo języku, a właściwie znaczy po prostu przenieść. Tutaj pojawia nam się z kolei Hugh Grant, a w poprzedniej scenie mieliśmy Colina Firtha, właśnie o nich pisał scenarzysta wcześniej. I ci aktorzy urodzili się dzień po dniu. Grant 9 września 60 roku, a Firth 10 września 60 roku. Obaj wystąpili też wcześniej w filmie Dziennik Bridget Jones, a później w drugiej części, czyli Bridget Jones w pogoni za rozumem.
Looking around the jewelry section, I see.
No, I was just looking around.
Don't worry. My expectations are not that high after 13 years of Mr. Oh, but you always love scarves.
Loiter znaczy wałęsać się albo sterczeć. Wydaje mi się, że kiedyś już o tym mówiłam, ale przecież, czy to ma znaczenie? Lepiej zresztą powtórzyć, bo warto język utrwalać, prawda? Im więcej się coś powtórzy, tym mamy silniejsze połączenia w mózgu i tym mamy lepszą pamięć.
It was a starry night in ancient Jerusalem and the baby Jesus was in his manger.
Manger to żłób albo koryto, czyli słowo, które często pojawia się w bożonarodzeniowych historiach. Ciekawe jest to, że oni tutaj używają słowa Jerusalem, czyli Jerozolima, kiedy przecież powinno być Betlejem, Bethlehem.
Do you mind if I just absent myself for a second? All that ice cream.
Absent myself, czyli tak jakby przeproszę was, usunę się na chwilę. To jest bardzo formalne określenie. Ona tutaj musi się stlenić, czyli wyjść po prostu z pomieszczenia, bo właśnie odkryła, że mąż ją zdradza. Wtedy wychodzi do sypialni i jest ta słynna scena, kiedy słucha tej płyty Janis Joplin, płacze, a za chwilę się uspokaja, żeby robić wrażenie, że nic nie wie. Taki czasami los.
By the way, I feel bad. I never asked you how your love life is going.
No. As you know, that was a done deal long ago. Unless, of course, Claudia Schiffer called, in which case I want you out of the house straight away, you wee motherless mongrel.
Done deal znaczy załatwione, a wee motherless mongrel, wee to mały, malutki. To jest bardzo potoczne określenie, często spotykane też w szkockiej odmianie angielskiego. Motherless to bez matki, no bo przecież zmarła mu matka, a mongrel to kundel.
I realize that as dire chance and fateful cock-up would have it, here I am, mid-50s. And without knowing it, I've gone and spent most of my adult life with a chubby employee.
Dire, zapisujemy dire, Amerykanin przeczyta to słowo jako dire. Pojawia się ono między innymi w nazwie zespołu Dire Straits. I znaczy poważny albo fatalny. A cock-up to po brytyjsku, w slangu oczywiście, bo jest to dosyć wulgarne wyrażenie, fuck-up. No tak musimy powiedzieć po polsku, zamieszanie mówiąc łagodnie. Ale tak naprawdę chodzi o to, że coś, ktoś zepsuł, żeby nie użyć mocniejszego słowa.
And much as it grieves me to say it, it might be that the people I love is in fact you.
Grieve samo w sobie znaczy martwić. To może być też żałować, w znaczeniu odczuwać żałobę. A wyrażenie it grieves me to say, czyli ze smutkiem stwierdzam.
10 minutes at Elton John, you're as gay as a maple.
Nie wiem, czy spotkaliście się ze słowem maypole. To jest taki słupek majówkowy, który w brytyjskiej tradycji jest ozdabiany kolorowymi wstążkami. I teraz, dlaczego się mówi, że coś jest as gay as a maypole? Ponieważ te kolorowe wstążki tworzą jakiś wzór podobny do kolorów tęczy, no to ta tęcza może się kojarzyć właśnie z LGBT, ale też słowo gay, które pojawia się w piosenkach związanych z tą tradycją, oznacza wesoły. I może dlatego właśnie stąd wzięło się to określenie.
I'm very sorry about the thing that happened. It was a very odd moment and I feel like a prize idiot.
Prize idiot, dosłownie nagroda, idiota. Tutaj przetłumaczymy jako kompletna idiotka.
Right. Well, perhaps you should come on later, Plumpy. Natalie.
Ta ksywka, której używa tata do swojej córeczki, czyli Plumpy, pochodzi od słowa plump, które znaczy puszysty albo otyły, czyli znów mamy fat shaming w pięknej postaci. Polskim odpowiednikiem byłaby kluseczka.
Look, I'm so sorry about that day. I mean, I came into the room and he sinked towards me and there was a fire and he's the president of the United States and nothing happened, I promise.
He slinked towards me. Ciekawe, że ona mówi slinked, bo bo słowo slink to nieregularny czasownik, który ma formy slang-slang, ale z rzadko spotykanymi czasownikami jest tak, że one bardzo szybko stają się regularne. Ludzie po prostu nie pamiętają, nawet Brytyjczycy i Amerykanie, że one mają jakieś nieregularne formy i po prostu dodają sobie do nich końcówkę ed. A co to w ogóle znaczy? Skradać się. Czyli on po prostu do mnie podszedł po cichu, no i potem właśnie było jakieś niedopowiedzenie.
Last thing anyone wants is some sleazy politician stealing the kid's thunder.
Sleazy to obleśny, a steal someone's thunder to odwrócić uwagę od kogoś. Dosłownie to jakby ukraść czyjś grzmot. Chodzi o sytuację, w której ktoś ma być w centrum uwagi, na przykład para młoda albo solenizant czy jubilat. Przypominam, że to nie jest to samo. I solenizant to jest ktoś, kto świętuje, a jubilat to jest ktoś, kto obchodzi jubileusz, czyli okrągłą rocznicę albo okrągłe urodziny. No i właśnie teraz przychodzi ktoś na tę imprezę, który na przykład jest popularny. No i wszyscy już wtedy zwracają uwagę na niego. Albo jest jakoś ubrany dziwnie. Na przykład z tego właśnie powodu nie powinno się na cudzy ślub czy wesele zakładać białej sukienki. Bo po prostu ona odwraca uwagę od panny młodej.
Well, this is Gavin.
Oh, hello, Gavin. Sorry.
My copper. And this is Natalie, who's my catering manager.
Copper to po brytyjsku w slangu gliniarz albo ochroniarz, a catering manager to szefowa cateringu. Zwróćcie uwagę na wymowę słowa catering. My po polsku mówimy catering, a tutaj mamy catering manager. Myślę, że nagram kiedyś jeszcze o tym odcinek, bo to jest słowo, które często Polakom sprawia kłopot. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam, gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę, więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte. Ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho albo uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i ja na ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówi polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku i potem pauzę. Podczas pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. Czym się zajmujesz?
What do you do?
Jestem kucharką.
I'm a cook.
Weź się w garść.
Get a grip.
Czy ktoś cię nęka?
Are you being bullied?
Czuję się jak kompletna idiotka.
I feel like a prize idiot.
Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa. I te polskie, i te angielskie. Wszyscy mówią mi Gosia. Everyone calls me Gosia. Mój wieczór kawalerski był epicki. My stag night was epic. Ale mi się podoba ta piosenka. I really dig this song. Wymienisz się ze mną za flamaster? Can I swap it for your felt tip pen? Jest tylko jedna drobna przeszkoda. There's only one hiccup. Zajmij się czymś przez chwilę. Keep yourself occupied for a moment. Nie przyszło mi do głowy, że nie zapytałeś o jej zgodę. It never occurred to me that you didn't ask for her consent. Adoptowaliśmy kundelka. We have adopted a little mongrel. Ze smutkiem stwierdzam, że dobrze gotujesz. It grieves me to say you're a good cook. Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Wszyscy mówią mi Gosia. Everyone calls me Gosia. Mój wieczór kawalerski był epicki. My stag night was epic. Ale mi się podoba ta piosenka. I really dig this song. Wymienisz się ze mną za flamaster? Can I swap it for your felt tip pen? Jest tylko jedna drobna przeszkoda. There's only one hiccup. Zajmij się czymś przez chwilę. Keep yourself occupied for a moment. Nie przyszło mi do głowy, że nie zapytałeś o jej zgodę. It never occurred to me that you didn't ask for her consent. Adoptowaliśmy kundelka. We have adopted a little mongrel. Ze smutkiem stwierdzam, że dobrze gotujesz. It grieves me to say you're a good cook. I to tyle na dziś. I to tyle też na ten rok. Przepraszam Was, jeśli czekaliście na więcej odcinków podcastu, a tymczasem ten jest chyba dopiero czwarty w tym roku. No ale może nie wiecie, byłam przez kilka miesięcy zajęta nagrywaniem dla Was audiobooka. Także tak naprawdę nagrałam bardzo wiele godzin materiału w tym roku, no ale nie wszystko dla podcastu. Jeżeli podcast Wam się podoba, a audiobooka jeszcze nie znacie, to zapraszam Was na stronę gadajalt.pl, bo audiobook Gadaj ze mną właśnie polega mniej więcej na tym, co robię tutaj w podcaście, czyli po prostu zachęcam Was do mówienia po angielsku i przez większość czasu słuchacie, jak ja mówię, a potem powtarzacie po mnie. Myślę, że to bardzo fajny sposób na to, żeby się oswoić z mówieniem po angielsku, żeby się tego nie bać, no i żeby to po prostu przećwiczyć. Bo zanim się coś powie do kogoś, warto to przećwiczyć mówiąc do siebie. Na przykład do lustra albo pod nosem. A więc możecie się uczyć angielskiego w aucie, na spacerze, podczas sprzątania, siedząc na toalecie, w dowolnym właściwie miejscu i momencie. Także zapraszam serdecznie, gadajalt.pl. Nawet jeżeli nie macie jeszcze dla kogoś prezentu pod choinkę, to jest prezent, który możecie komuś kupić 5 minut przed kolacją wigilijną. Wręczyć mu maila, dostęp do audiobooka. No i proszę bardzo, prezent zrobiony, Mikołaj zadowolony, wszyscy zadowoleni. Także zapraszam. Słyszymy się w przyszłym roku. Postaram się, żeby odcinków było więcej niż 4. No ale wiadomo, żyćko. Może być różnie. Spokojnych świąt. Bądźcie zdrowi. Do następnego razu.